sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 5,5 minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Nieustająco za realizatorską konsoletą pracuje Łukasz Kurzawski, a przed mikrofonami
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20, dopiero później, 38 minut później, zajdzie słoneczko w niedzielę 24 maja, a do tej 20 sporo atrakcji na naszej antenie. Między innymi przeniesiemy się 19 lat wstecz na te poznańskie jezioro maltańskie, gdzie odbyły się kajakarskie mistrzostwa świata i były piękne polskie sukcesy. By poznać współczesność polskich kajaków, porozmawiamy z szefem Polskiego Związku Kajakowego, panem Tadeuszem Wróblewskim. Później zajmiemy się różnymi obliczami przygotowań do nowego sezonu, albo jeszcze tego 2020, naszych znakomitych lekkoatletek Patrycji Wyciszkiewicz-Zawadzkiej i Joanny Fiodorow. Będziemy rozmawiać także o zakończeniu kariery przez świetną sztangistkę budowlanych Całus Nowy Tomyśl, Patrycję Piechowiak. Zajrzymy także nie tylko na wielkopolskie, ale i światowe korty. To wszystko do godziny 20. Jak mówiłem, mamy niedzielę, 24 dzień maja. No i tam w Bundeslidze podobno ta niedziela jest dla gości.
Zdecydowanie, przynajmniej do tej pory. Na dziś zaplanowano 3 mecze 27 z serii spotkań niemieckiej Ekstraklasy w dwóch dotychczasowych już rozegranych spotkaniach górą i to zdecydowanie właśnie zespoły przejezdne. Schalke 04 Gelsenkirchen przegrało z FC Augsburg 0-3, a zespół FSV Mainz uległ RB Lipsk aż 0-5. Trwa od 18 starcie FC Köln z Fortuną Düsseldorf i tu do przerwy goście prowadzą 1-0. W tabeli przypomnijmy liderem jest Bayern Monachium, który ma 4 punkty przewagi nad Borussią Dortmund. Obie te ekipy zmierzą się ze sobą już w najbliższy wtorek. Tego samego dnia rozpocznie się również ruch na polskich boiskach. Na początek związany z zaległymi spotkaniami ćwierćfinału Pucharu Polski. We wtorek Mięcielutnica zagra z warszawską Legią. W środę Lech Poznań zmierzy się w Mielcu ze Stalą. Na naszej antenie przypomnimy bezpośrednia relacja z przebiegu tego meczu od godziny 20.10. Kwalifikacje olimpijskie w karate zostaną rozegrane od nowa. Przez przełożenie z powodu koronawirusa igrzysk w Tokio zmieniono zasady eliminacji. O olimpijskim awansie zdecyduje nie tegoroczny, a przyszłoroczny światowy ranking. Na igrzyska pojadą zawodnicy z 4 jego czołowych miejsc, 1 reprezentant gospodarzy, 3 zawodników wyłonionych z turnieju kwalifikacyjnego oraz 2 z mistrzostw kontynentalnych.
Na zegarze 8 minut po godzinie 19. Wojtek wspomniał o tym wtorkowym Der Klassiker w niemieckiej Bundeslidze, czyli Bayern Monachium kontra Borussia Dortmund. Oba kluby, w których występował Robert Lewandowski, teraz oczywiście w Bayernie. Wczoraj kolejny gol zdobyty przez kapitana polskiej reprezentacji, a taki nasz swojski Der Klassiker już w najbliższą sobotę, 30 maja od 20 także na antenie Radia Poznań, czyli transmisja z meczu 27 kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a warszawską Legią. To wszystko oczywiście na naszej radiowej antenie. Jutro także sportowa arena poświęcona historii występów kolejorza w Pucharze Polski, między innymi goście dziennikarze Józef Diaczenko i Maciej Markiewicz, znawcy historii kolejorza. Będziemy łączyć się także z byłym kapitanem Lechitów, panem Markiem Rzepką, a także z legendarnym trenerem, zdobywcą Krajowego Pucharu z kolejorzem Czesławem Michniewiczem. To jutro o 21.10 już serdecznie polecam. A teraz muzycznie Jason Mraz, 4 minuty, 38 sekund, Wise Woman, a później o kajakarstwie.
She stays in touch with what truest nature is. She's a green garden goddess. She is the universe. She's
out there with the planets, but she keeps it down to earth, 'cause she's a wise, wise woman, woman, woman. She keeps my mind open, mind open, 'cause she's a wise, wise woman, woman, woman. She keeps her heart open, heart open. Garden goddess, a sage of ancient ways, cultivating patience, earth has her own pace. She's a real wise woman, a midwife and a teacher, a high vibration healer, dealing herbal remedies. And I got real high on love, she got me real high on gateway drug, and the gates unlocked for us. Love is a wonder drug, and it grows wild, 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 wild by the wise, wise woman, woman, woman. She keeps my mind open, mind open. Yeah, she's a wise, wise woman. Sun, sister to the moon, mother to everyone. Yeah, she's a wise, wise woman, woman, woman. She keeps my mind open, mind open. She's a wise, wise woman, woman. She keeps her heart open, heart open.
13 minut po godzinie 19. Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie i kolejny odcinek naszego historycznego mini radio retro. Dzisiaj udowodniłem Państwu, że no, jesteśmy jako stacja kojarzeni przede wszystkim z transmisjami piłkarskimi od wielu, wielu lat. Nie tylko zresztą meczów poznańskiego Lecha, były także koszykarskie transmisje, transmisje z meczów siatkarskich, ale w historii tego radia były także sukcesy polskich kajakarzy na radiowej antenie. No to przenieśmy się. 25 dzień sierpnia 2001 roku, tor regatowy Jeziora Maltańskiego w Poznaniu i kolejne wyścigi Mistrzostw Świata, także z biało-czerwonymi sukcesami. Posłuchajmy. Witamy serdecznie. Rozpoczęła się walka Kanadyjkarzy, kanadyjkowych dwójek na 1000 metrów mężczyzn. Na pierwszym torze Bułgarzy Dimitar Atanasow i Stanimir Atanasow. Na drugim torze popłynęli Kanadyjczycy Richard Dalton i Mike Scarolla. Na trzecim, ci, na których bardzo liczymy, Marcin Kowierski, Michał Śliwiński. Obok nich srebrni medaliści Sydney, Kubańczycy Ibrahim Rojas i Leobaldo Pereira. Na piątym torze płyną złoci medaliści igrzysk w Australii, Mitic Aprikob i Florin Popescu. Szósty tor to dwójka Kanadyjkarzy z Rosji. Na torze siódmym Węgrzy, na torze ósmym Hiszpanie i na torze dziewiątym brązowi medaliści olimpiady w Sydney, Niemcy Lars Kober i Stefan Utes. Już pierwsze metry, za nimi mocne pociągnięcia, no i na razie widzimy, że Rosjanie zdecydowanie na prowadzeniu, chociaż na razie ta walka powoli się dopiero zaczyna rozkręcać. Polacy z Rosjanami bardzo, bardzo równiuteńko, mocne pociągnięcia łódek. Przypominam, oczywiście ta pozycja klęcząca w Kanadyjkach, charakterystyczna sylwetka zawodników, bardzo mocno mielute wodę w jeziorze maltańskim. Także polscy reprezentanci, Michał Kobierski, 24 lata, a Michał Śliwiński to Kanadyjkarz z bardzo ciekawą historią.
Jest to zawodnik z pochodzenia Ukrainiec, on reprezentował niegdyś barwy Związku Radzieckiego i on zdobywał już medale Mistrzostw Świata tutaj w Poznaniu 11 lat temu jako właśnie reprezentant Związku Radzieckiego. Później po rozpadzie tego kraju nie reprezentował barw Ukrainy, przyjechał do Polski, tutaj znalazł dla siebie miejsce. Jeszcze nie ma polskiego obywatelstwa, o które bardzo się stara, ale Polska Federacja już wystawiła mu swoją licencję i w Mistrzostwach Świata może startować jako reprezentant Polski, jeżeli nadal będzie w znakomitej formie, jeżeli dostanie polskie obywatelstwo, to kto wie, czy na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach nie będzie startował już jako Polak.
Na razie bardzo, bardzo dobrze tutaj ustawiona ta polska dwójka. To byłby fenomenalny sukces. Oby tak dalej, nadal Polacy prowadzą.
Za nimi cały czas trwa walka, są Kubańczycy Rojas i Pereira, ale Polacy nie dają za wygrane. Zobaczymy, kto tutaj będzie się starał popisać piorunującym finiszem, dlatego że osady mają to w zwyczaju, że niektóre trochę zostają z tyłu i później finiszują na ostatnich metrach, ale przewaga Polaków cały czas rośnie. Z przodu krótko ostrzyżony Marcin Kobierski, ten 24-latek, a za nim doświadczony Michał Śliwiński. I oni płyną z przodu ostatnie 100 metrów i Polacy zdecydowanie na prowadzeniu. Śliwiński, Kobierski.
Znakomicie Polacy, a zatem rozpoczynają tutaj finisz na 9. torze. Także Niemcy, Hiszpanie także twardo atakują, ale chyba będzie złoty medal. Jeszcze mocno, jeszcze pociągnijcie tymi wiosłami, jeszcze zanurzcie je w Jeziorze Maltańskim, bo to da Polakom złoto, będzie złoto. Ludzie stali z miejsc, są biało-czerwone flagi, złoty medal. A zatem fenomenalnie polska dwójka, Marcin Kobierski, Michał Śliwiński. I mówiliśmy Państwu podczas ostatniego spotkania na antenie, że czekamy na Mazurka Dąbrowskiego i będzie na pewno ten Mazurek Dąbrowskiego na tę poznańską Maltą. Oni są zmęczeni, ale oni są szczęśliwi. Głęboko teraz odetchnęli w czerwonych kostiumach z takimi białymi wypustkami. Podnieśli wysoko ręce do góry. Cieszą się, radują, bo czekaliśmy na ten 19 złoty medal dla polskiej reprezentacji w historii Mistrzostw Świata. No i mamy ten złoty medal. Ceremonia najlepszych Kanadyjkarzy, kanadyjkowych dwójek na 1000 metrów. Cudownie upiecone to podium, a z dali ta Toni Maltańskiego jeziora. Wszystko wygląda szalenie romantycznie, bo chwilami kajakarstwo rzeczywiście w tym najlepszym wydaniu, także to turystyczne, jest sportem szalenie romantycznym. Podnoszą nasi reprezentanci ubrani w biało-czerwone dresy, ręce do góry, pozdrawiają publiczność. Publiczność powoli wstaje, a wszyscy na pewno ze wzruszeniem będą już niebawem słuchać także Mazurka Dąbrowskiego.
Na pewno bardzo szczęśliwy jest teraz prezes Polskiego Związku Kajakowego Tadeusz Wróblewski, bo w kajakarstwie jest taki zwyczaj, że złoty medal wręcza zawsze przedstawiciel tej ekipy, która zwyciężyła. I właśnie w środku, w towarzystwie przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Józefa Bejnarowicza i prezesa Międzynarodowej Federacji Kajakowej Urlicha Feldhofa jest Tadeusz Wróblewski.
Słyszeli Państwo na pewno zapowiedź speakera. Marcin Kobierski, zawodnik Bydgoskiego Zawisze, 24-letni, i Michał Śliwiński. Mówiliśmy o tym, że to zawodnik pochodzący z Lwowa, bardzo chcący startować w polskiej reprezentacji. Oni są już na tym najwyższym podium. Wielkie białe podium, wielka czarna jedynka wypisana, a i taki zielony debalik, na który wskoczyli polscy reprezentanci, a obok nich na drugim miejscu ci, o których mówiliśmy, Hiszpanie, José Alfredo Bea i David Mascato Garcia. A na trzecim miejscu będą Kubańczycy Ibrahim Rojas i Leobaldo Pereira.
Wszyscy już stoją na podium. Speaker prosi o powstanie.
A zatem, proszę Państwa, już niedługo także do Państwa domów popłynie Mazurek Dąbrowskiego.
Wypełnione trybuny toru regatowego Malta brawami nagradzają dwójkę polskich Kanadyjkarzy, Marcina Kobierskiego i Michała Śliwińskiego, pierwszych złotych medalistów dla Polski podczas 31. kajakarskich Mistrzostw Świata.
Piękny kajakarski dzień nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu. Przypomnijmy, 25 sierpnia 2001 roku to się działo. Jak słyszeliśmy, 31 kajakarskie Mistrzostwa Świata i to był rzeczywiście pierwszy medal naszej dwójki Kanadyjkarzy na 1000 metrów, Marcina Kobierskiego i Michała Śliwińskiego. Było jeszcze jedno złoto, także Kanadyjkarzy, w sprinterskim wyścigu C2 na 200 metrów dla Pawła Baraszkiewicza i Daniela Jędraszko. Były też 4 srebrne medale na tej imprezie, m.in. indywidualnie na 200 metrów to srebro wywalczyła doskonale znana Elżbieta Urbańczyk. Były także medale w dwójce kajakarek Beaty Sokołowskiej i Anety Pastuszki na 200 metrów oraz na olimpijskim dystansie 500 metrów. Beata Sokołowska i Pastuszka zdobyły. No i także srebro było na koncie polskiej czwórki, między innymi w składzie z Karoliną Sadalską, Anetą Białkowską, Dorotą Kuczkowską i Joanną Skowroń. Dodatkowo jeszcze zdobyły zdobyli polscy reprezentanci na tamtych mistrzostwach świata 2 medale brązowe.
Piękny moment polskiego sportu z wielkopolskim akcentem w tle, bo przypomnijmy, te wszystkie medale wywalczone na poznańskim torze regatowym Malta. Zadowolony, jak słyszeliśmy w tej relacji sprzed lat, prezes Polskiego Związku Kajakowego Tadeusz Wróblewski, który także dzisiaj stoi na czele Związku i Polskiego Kajakarstwa. Nic więc dziwnego, że postanowiliśmy zadzwonić i dowiedzieć się, jak obecnie wygląda sytuacja polskich kajaków w czasie pandemii koronawirusa. Wiemy na pewno, że powodów do radości z medali w tym roku nie będzie, ale z tego powodu, że po prostu żadna poważna impreza międzynarodowa nie odbędzie się w ciągu najbliższych miesięcy.
Kajakarstwo, tak jak i cały sport, znajduje się w trudnej sytuacji wynikającej z pandemii, ale powolutku myślę, że z tego kryzysu, z tego takiego dołka wychodzimy. No, w tej chwili rozpoczęliśmy porządkowanie szkolenia centralnego, tego najważniejszego dla igrzysk w Tokio od przyszłym roku. Wszystkie grupy poza grupą Kanadyjczyków, która się włączy w czerwcu, grupy seniorskie rozpoczęły już treningi w dość, można powiedzieć, no, warunkach dla nich nowych, niespodziewanych, bo w Wałczu obowiązuje pewien tryb sanitarny, do którego nie byli zawodnicy przygotowani. Z początku troszkę było tam takich różnych zawirowań, ale w tej chwili jest sytuacja całkowicie opanowana, trenują, dostosowali się zawodnicy do tego systemu. Tak jak wspomniałem, w czerwcu wchodzi kadra Kanadyjczyków, oni troszkę z opóźnieniem wchodzą w ten cykl trenera Śliwińskiego. No i w zasadzie, patrząc na ten kalendarz, wszystko jest w porządku, ale nie jest tak. Nie jest tak, dlatego że nie mamy żadnego celu w tym roku. Międzynarodowa Federacja Kajakowa, jak i Europejska Federacja Kajakowa bardzo ostrożnie cokolwiek planują. Komunikaty, jakie otrzymujemy z federacji, są takie, że przekładamy, zastanowimy się, a to dla trenerów, dla szkoleniowców jest sytuacja bardzo trudna, dlatego że trenuje się do jakiegoś celu. Ale ja jestem optymistą. Myślę, że w tym roku, we wrześniu, będzie można zastartować, posmakować trochę rywalizacji, bo Węgrzy przygotowują sobie Puchar Świata i Mistrzostwa Świata w konkurencjach nieolimpijskich. Tydzień wcześniej też będzie duża impreza dla młodzieży, tak zwany Puchar Nadziei Olimpijskiej. Coś tam się dzieje.
Są jednak drobne elementy, które sprawiają, że ta przerwa koronawirusowa jednak jest odbierana pozytywnie. Mówię to na przykład w kontekście rehabilitacji niektórych zawodników. Wielkopolski przykład Tomka Kaczora, czy w kontekście kadry kajakarzy, która ma nowego trenera i też dzięki temu jest trochę więcej czasu, żeby się wzajemnie poznać i dopracować wszystko.
Dla kajakarzy, to co pan wspomniał, mogę powiedzieć, że tak, mają jeszcze rok na poprawienie się. No Tomek Kaczor wyjątkowo ma ten sezon taki dziwny, no dla niego przełożenie Igrzysk Olimpijskich akurat jest fartowne. W tej chwili w Warszawie rezyduje, jest pod opieką rehabilitantów, ma specjalny trening rehabilitacyjny. I mam nadzieję, że w czerwcu powoli wróci na prawdziwą wodę i będzie się szykował do Igrzysk Olimpijskich. Tak jak powiedział, może nawet zastartuje jeszcze gdzieś tam we wrześniu, jeżeli będzie taka okazja. Tomasz Kaczor, tak jak i nasze dziewczęta, grupa Tomasza Kryka, jest zaliczana do poważnych faworytów Igrzysk Olimpijskich. We wszystkich notowaniach są naprawdę na czołowych miejscach.
Thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said something. Did you know you're ever-
Prezes Tadeusz Wróblewski przed kilkoma minutami mówił o tym, że nasza kajakowa kadra przebywa w Wałczu. Rzeczywiście to jeden z tych centralnych ośrodków sportu, który został niedawno otwarty i dzięki temu sportowcy z różnych dyscyplin mogli rozpocząć tam swoje zgrupowania. Uczestniczą w takim zgrupowaniu w Wałczu m.in. polscy lekkoatleci, ale co ciekawe, bez udziału zawodników wielkopolskich klubów. Za takiego wielkopolskiego rozrynka można uznać być może pochodzącego z dusznik naszego znakomitego tyczkarza Piotra Liska. Reszta zdecydowała się na inny tok przygotowań, w tym m.in. nasze lekkoatletyczne medalistki.
Ponadnie proste pytanie do naszej mistrzyni biegania, wicemistrzyni świata w sztafecie 4x400 metrów, Patrycki Wieciszkiewicz-Zawadzkiej. Co zrobić z takim sezonem, kiedy było się naprawdę w świetnej formie halowej, a tu nagle wszystko zaczęli odwoływać. Mistrzostwa świata halowe w Nankinie, później informacja o Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, później o paryskich mistrzostwach Europy. Jak się w tym odnajdujesz?
No to jest dla nas straszna tragedia, no nie ma co ukrywać, bo to jest rok przedolimpijski, tak wyszło, igrzyska zostały przełożone i ten rok naprawdę powinniśmy solidnie przepracować, tak jak to było w zeszłym roku, gdzie te dyspozycje szlifowałyśmy z dziewczynami, zresztą jak wszyscy sportowcy do swoich maksymalnych osiągnięć, żeby ten przyszły rok móc wystartować z wyższego pułapu. No to jest coś nowego dla nas wszystkich, ale wszyscy trenujemy, wszyscy zaciskamy pasa na tyle, na ile możemy, bo wiemy, że przyszły rok będzie bardzo ważny, no i przede wszystkim bardzo długi i bardzo trudny będzie ten przyszły rok. Sezon.
Na szczęście jest takie odmrażanie, czyli rozumiem, że teraz już te treningowe kółka można robić na stadionie.
Zgadza się, tylko są nadal obostrzenia. Musimy przestrzegać tego, że na stadionie może być więcej niż 6 osób. To teraz od tego tygodnia ma się to zmienić. Natomiast to ma swoje plusy, bo paradoksalnie my teraz możemy trenować w większym komforcie, bo jeżeli jesteśmy w tej grupie zorganizowani, mamy zaplanowany, zarezerwowany obiekt, to jesteśmy pewni, że ten trening wykonamy bez jakichś tam takich niesnasek, nie wiem, z innymi osobami, które akurat tam będą chciały przebywać.
Jest okazja do konsultacji z trenerką Iwoną Baumgart?
W zeszłą sobotę byłam w Bydgoszczy, trenowałam w Bydgoszczy na treningu tempowym, dość ważnym, bardzo mocnym treningu. Pani trener po półtora miesiąca powiedziała, że wyglądam bardzo dobrze, że nie spodziewała się, że aż tak dobrze będzie, także pani trener jest zadowolona, ja również i wierzymy, że będzie dobrze.
Ja nie chcę dreszczyć, ale jeszcze na chwilę wrócę do tego sezonu halowego. Po ciężkiej pracy tam był wynik bodaj 52 sekundy i 55 setnych na 400 metrów, czyli drugi wynik w karierze. To co, gdzieś tam takie były myśli o tym Nankinie?
Powiem tak, ja nigdy do hali jakoś tak bardzo mocno wagi nie przykładam, to jest zawsze taki przerywnik. Hala jest bardzo obciążająca, a ja ze swoim zdrowiem muszę bardzo na te przeciążenia uważać. Wiadomo, to są dwa kółka biegane, 200-metrowe, czyli te przeciążenia na łuku są dużo większe. Na pewno to jest większe obciążenie dla organizmu. Jeżeli musiałabym zrezygnować wtedy ze startu Mistrzostwach Świata z powodu jakiegoś drobnego urazu, czy strachu przed tym, żeby ten uraz się w roku olimpijskim nie pojawił, no to na pewno bym żałowała, natomiast mam wyższy cel, jakim są Igrzyska Olimpijskie i na tym się skupiam.
Do tej pory tylko niektórzy sportowcy postanowili wybrać się na zgrupowanie z dużymi obostrzeniami, między innymi tyczkarz pochodzący z Dusznik Piotr Lisek. W przypadku waszej grupy na razie nic takiego nie planujecie?
Pani trener powiedziała, że zobaczymy, jak ten pierwszy obóz taki testowy będzie wyglądał. Jak już będziemy wiedziały, z czym to się je, mówiąc kolokwialnie, to wtedy podejmiemy decyzję, czy na następny obóz pojedziemy, czy nie. No, z tego, co mi wiadomo, następny obóz już będzie z naszym udziałem. Najprawdopodobniej to będzie Spała, ale to tak naprawdę wszystko się rozgrywa w przeciągu kilku dni i dopiero wtedy będziemy mieć jakieś takie oficjalne informacje.
No właśnie, wszystko jest dosyć wirtualne, podobnie jak kalendarze, chociaż organizatorzy Diamentowej Ligi podają 14 dzień sierpnia, że Meeting Monaco będzie zaczynać Diamentową Ligę. W Polskim Związku Lekkiej Atletyki też zasygnalizowano taki duży meeting memoriałowy Ireny Szewińskiej 19 sierpnia w Bydgoszczy. Jako zawodnicy macie takie też potwierdzenia, sygnały?
Znamy terminy mistrzostw Polski, zarówno tych seniorowskich, jak i tych w kategorii juniora i młodzieżowca. Myślę, że na pewno jakiś taki większy meeting się odbędzie, natomiast pewnie on będzie przy pustych trybunach bez publiczności, bo pewnie imprez masowych nie będzie można do końca roku organizować. Jeżeli będzie dobry bieg, będzie obstawa, będzie motywacja do biegania, to myślę, że te puste trybuny faktycznie nam trochę, może nie dodadzą tyle skrzydeł, ile powinno być, natomiast my wiemy, my jesteśmy na tyle profesjonalnymi zawodnikami, że zmotywujemy się tak czy siak.
Ta sportowa kwarantanna troszkę, nie wiem, uwalnia więcej czasu na przykład do poświęcenia się pracy na uczelni, na Uniwersytecie Ekonomicznym?
Skupiam się nad tym doktoratem, jestem w trakcie pisania trzeciego rozdziału, walczę tutaj o grant, też naukowy, także gdzieś na pewno to jest, na pewno jest na to teraz więcej czasu, ale paradoksalnie to chyba nam wszystkim jest się ciężej w tym czasie do pracy zmotywować. Jednak lepiej wyjść, mieć pracę w biurze, wiemy, że musimy zrobić to, co musimy zrobić, a takie siedzenie w domu na pewno nie sprzyja motywacji.
Nie wypada chyba zapytać, wracając do sportu, o jakieś takie właśnie plany stricte sportowe pod kątem czasów. Nie mówię o sztafecie, ale chociażby o indywidualnym podejściu.
No myślę, że my w tym roku sztafety nie pobiegniemy, bo nie będzie po prostu gdzie. Natomiast jeżeli będę zdrowa i żadna kontuzja się nie przyplącze, to myślę, że na pewno pobiegnę jakiś fajny wynik, jeżeli to nie będzie wynik, który będzie zdobyty na zawodach oficjalnych, a chociażby gdzieś na jakimś sprawdzianie, to i tak się będę z tego bardzo cieszyła. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And by mistake I've made a few. I've had my share of sin kicked in my face, but oh,
za 27 minut, godzina 20, Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Z pewnością jeszcze nie raz po wyczynach chociażby naszej znakomitej biegaczki AZS-u Poznań, Patrycji Wiciszkiewicz-Zawadzkiej, usłyszymy to nagranie, tutaj w takiej zmiksowanej formie Queen i Adam Lambert. No a teraz do innej wicemistrzyni świata się przeniesiemy, do młodziarki AZS-u Poznań oczywiście, Joanny Fiodorow, która na początku pandemii jeszcze trenowała na stadionie w Białymstoku, oddawała rzuty, ale gdy okazało się, że nie będzie Igrzysk Olimpijskich w Tokio w tym roku, że nie będzie Mistrzostw Europy w Paryżu, postanowiła zająć się swoim zdrowiem. Posłuchajmy.
To była konieczność, ale w czasie, można powiedzieć, późniejszym, bo na pewno po Igrzyskach Olimpijskich, które miały się odbyć na przełomie lipca i sierpnia, miałam być w pełni zdrowa i wszystko miało być w jak najlepszym porządku, bo tak zadecydowaliśmy z lekarzem prowadzącym, że dotrzymamy do tego momentu, że wszystko będzie okej i pomogą mi w starcie na Igrzyskach. Jako że Igrzyska i Mistrzostwa Europy zostały odwołane, podjęłam taką decyzję na nadzień, że trzeba zrobić porządek w tym roku, skoro nie mamy tak naprawdę imprezy docelowej. Zostają oczywiście jakieś komercyjne starty, które tak naprawdę jeszcze nie wiemy, czy się odbędą, więc podjęłam decyzję, że trzeba zrobić przed igrzyskami porządek, żeby w połowie października, początek listopada wejść w trening z taką, że tak powiem, pustą głową, że wszystko jest w porządku, jestem zdrowa i mogę mocno uderzać w rzucanie i w siłownię i w cały okres przygotowawczy.
No jak w tej chwili z twoim zdrowiem? Trwa rehabilitacja?
Zgadza się. Trwa rehabilitacja pod okiem Maćka Biegańskiego w Reha Sport Clinic. Mam okazję współpracować, no myślę, że jednym z najlepszych fizjoterapeutów, z którym miałam możliwość pracować. Wie, co ma robić, jak ze mną pracować. Śmieje się, że ja cały czas go gdzieś tam stopuję, żeby spokojnie, żeby nie na szybko. Natomiast Maciek widzi moje postępy i jest zadowolony z tego, co widzi. Lekarz zresztą też, który wykonał wykonywał zabieg dr Owciarski. No, był pod wrażeniem, że nie zbiera się żaden płyn, że to właśnie naprawdę bardzo dobrze wygląda. No i widzi, że się to wszystko w swoim tempie kuruje, także myślę, że jestem na dobrej drodze ku temu, żeby mniej więcej, myślę, za 4-6 tygodni wrócić, że tak powiem, do pracy mojej, czyli do rzucania. No ale to mówię, tutaj czekam na decyzję lekarską, jak to będzie wyglądało, czy nie będzie żadnych bóli ani żadnych problemów. Także w chwili obecnej jestem na takim etapie, że już chodzę bez żadnego problemu. Robimy już ćwiczenia obciążające w zgięciu tego kolana, bo ja tam miałam zabieg artroskopii, usunięcie ciała wolnego i plastykę chrząstki. Także no wszystko na razie wygląda obiecująco, ale nie chcę zapeszać i mam nadzieję, że w miarę szybko i sprawnie wrócę do tego, co robiłam na co dzień, czyli do rzucania.
No właśnie, jesteś cały czas także w kontakcie ze swoją trenerką, panią Malwiną Wojtulewicz.
Na co dzień mam kontakt z trenerką, cały czas jesteśmy w stałym kontakcie i mówię, jak to wszystko wygląda, jak się regeneruje, w jaki sposób przebiega rehabilitacja, także trenerka też jest dobrej myśli. Też nie chcemy niczego przyspieszyć, tak jak tam gdzieś tam jest planowany obóz właśnie początek lipca, tego co rozmawiałam z trenerką, jak już to wszystko się, że tak powiem, powiedzmy otworzy w jakimś tam sensie, żeby mieć możliwość takiego spokojnego treningu, dostępu właśnie do fizjoterapeuty już stricte na obozie, kiedy zacznę te, można powiedzieć, wstępne przygotowania, żeby przypomnieć sobie, jak się rzuca i gdzieś tam popracować z trenerką, która będzie mnie widziała wtedy i będziemy mogły eliminować jakieś błędy, które gdzieś tam mam. No i mam nadzieję, że ten lipiec będzie takim początkiem nowego roku, że sobie spokojnie właśnie wejdę w ten trening. Z trenerką popracujemy nad tym, nad czym tak naprawdę nie mieliśmy czasu pracować, więc myślę, że wszystko idzie ku dobremu. Najprawdopodobniej będzie to Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, no bo no jednak jest bliżej domu, nie jest tak duża odległość, bo jednak z Białegostoku to jest, można powiedzieć, rzut beretem, więc zdecydowaliśmy się tam, bo są naprawdę optymalne warunki, jest dostęp do odnowy fizjologicznej, także no tutaj skupiamy się na tym, żeby wszystko było po prostu na tip-top, żeby nie było żadnych problemów, żebym mogła w spokoju się przygotowywać i w razie W też jest możliwość szybkiego dojazdu tutaj do Poznania, do lekarza, który operował mnie, więc myślę, że to byłoby optymalne rozwiązanie.
Może jakiś meeting pod koniec roku się zdarzyć w twoim przypadku, tak? Liczysz na to?
Miejmy nadzieję, jeżeli rzeczywiście zacznę rzucać w lipcu, powiedzmy koniec czerwca, początek lipca, wrócę już do tych stricte technicznych treningów, to po dwumiesięcznym treningu będę miała możliwość sprawdzenia się prawdopodobnie w Polsce i tutaj na pewno chciałabym, jeżeli będzie taka możliwość i będę w pełni, że tak powiem, zdrowa, to na pewno chciałabym wystartować na memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, bo to jest taki meeting, na którym startuję już od 10 lat, więc to jest takie moje marzenie, żeby jednak wystartować. No ale to tak jak powiedziałam, wszystko się okaże w trakcie przygotowań. Na razie nic nie mogę planować, bo na razie tak naprawdę nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale tak, jeżeli byłaby możliwość, to na pewno chciałabym się sprawdzić. Nie oczekuję wybitnych wyników, ale takich sprawdzian, można powiedzieć, tego, co zrobiliśmy w przeciągu, powiedzmy, tych dwóch miesięcy, o ile będę mogła trenować, chciałabym wykonać na stadionie, a przede wszystkim chciałabym wrócić do rywalizacji, bo jednak ta rywalizacja u nas to jest podstawa, taka adrenalinka i poczucie tego, że możemy wystartować i pokazać się z jak najlepszej strony. Ale tak jak mówię, no wszystko okaże się w najbliższej przyszłości, jak będzie wyglądała moja rehabilitacja i jak będzie z powrotem. We'll be right back.
Najlepszą wielkopolską sztangistką w ostatnim dziesięcioleciu, ale mimo zaledwie 27 lat postanowiła ostatnio zakończyć karierę. Taką decyzję podjęła zawodniczka budowlanych Nowy Tomyśl Patrycja Piechowiak. Jej start na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro z powodu kontuzji udany nie był, ale już w 2018 roku na przykład zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy. Jednym z głównych powodów odłożenia sztangi, choć nie do końca, była zmiana olimpijskich kategorii wagowych. Posłuchajmy zresztą i Patrycji Piechowiak, i prezesa budowlanych Jerzego Nowaka.
Jeszcze mogłabym potrenować. No generalnie to tak było nie z dnia na dzień, tylko po prostu była kwestia miesięcy czy tam dwóch, tak, i można powiedzieć, że walki z sobą, ale przejadłam to już. Gdzieś już to w sobie tam przerobiłam. No generalnie to wyszło w ten sposób, że od kwalifikacji olimpijskich, które były ogłoszone wakacje w 2019 roku, i to spowodowało, że zdałam sobie sprawę z sytuacji, w której się znajduję, i gdzieś już tam, że tak powiem, i moja motywacja. Po prostu zdałam sobie sprawę, że nie jestem w dobrym teraz momencie, że nie dam rady się przygotować ani w kategorii niższej, ani wyższej, że zdałam sobie sprawę ze swoich możliwości, które posiadam i które dają mi te kwalifikacje, czyli w mojej sytuacji bardzo minimalne, i stwierdziłam, że poszukam po prostu czegoś innego dla siebie.
Patrycja podjęła sama tą decyzję, ale dla mnie zadowalające jest to, że chce z nami współpracować i być trenerem, bo mamy takie ogromne potrzeby trenerskie. Realnie podchodząc do tego, wiedzieliśmy, że ta zmiana kategorii wagowych, to trzeba by było podjąć bardzo drastyczne jakieś działania, żeby albo bardzo mocno podnieść wynik, albo też zredukować wagę, co myślę, że w tym czasie i przy pewnych splotach okoliczności prywatnych, prawda, no już byłoby raczej trudne.
Jestem teraz w roli, można powiedzieć, że trenera, który ma swoje tam małe podsekcje, i staram się tam teraz realizować. To są dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Jest to na razie troszkę w formie zabawy, troszeczkę już specjalizacji do podnoszenia ciężarów, ale uważam, że pracuje nam się bardzo dobrze. Mam naprawdę fajne te dzieci i myślę, że część z nich mogłaby być w przyszłości kimś więcej niż tylko dzieciaczki z świetlicy. Tu i tu są emocje jakieś, i wyjście na pomoc też były to bardzo duże emocje, dużo stresu. Tutaj też jest ten stres, że jestem za kogoś dość mocno odpowiedzialna, za czyjeś zdrowie, za czyjąś naukę. Także tu i tu uważam, że jest to fajna forma treningu. Można powiedzieć, że nie poświęcam tyle swojego czasu osobistego, co jako zawodniczka, bo tam to byłam ukierunkowana tylko pod jedno i tam nie było wolnego od sportu, a tutaj mimo wszystko ja poświęcam swój czas przez jakiś wymiar godzin, i później też na przykład na zawodach. Więc troszeczkę inna praca. Fajne wspomnienia i emocje to na pewno Rio. Też na pewno ostatnie Mistrzostwa Europy, gdzie zdobyłam medal. Myślę, że też bardzo fajną moją imprezą były też Mistrzostwa Europy w 2014 w Izraelu, w Tel Awiwie. I też te wszystkie też takie te juniorskie imprezy, gdzie cały czas zawodnik był takim troszeczkę zagubiony w tym wszystkim, ale trzeba było gdzieś tam walczyć. I to też dużo, dużo wtedy to dawało nauki. Zawsze gdzieś tam sobie teraz, zwłaszcza z perspektywy czasu, myślę, że zawsze można było coś tam inaczej, trochę mądrzej, trochę więcej lub gdzieś tam mniej, ale już nic nie zrobię. On a Monday I get up at 6, the same for you drums. In bed before 9:30, that's PM for you. Money.
13 minut, godzina 20, Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Pod koniec naszej audycji zajrzymy teraz na światowe tenisowe korty. Powolutko odmrażanie tej dyscypliny sportu, między innymi pokazowe, towarzyskie turnieje rozgrywane w takiej skróconej formule, między innymi na amerykańskiej Florydzie. Także za granicą przygotowuje się do wznowienia tych rozgrywek nasza najlepsza obecnie na światowej liście tenisistka, poznanianka Magda Linet, plasująca się na 36. miejscu światowego rankingu WTA. Ciekawe to już, czy to jest szczyty możliwości tej zawodniczki. Nawet wydaje się, że nie. A co mówi sama tenisistka?
Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc mimo wszystko te mecze na samym końcu roku troszkę bolą, no miałam na wyciągnięcie ręki, ale cieszę się, bo naprawdę był to ogromny postęp dla nas, dla naszego teamu i myślę, że jest to bardzo dobry znak.
Mowa o teamie, była zmiana trenerska, czyli jak widać, no przyniosła efekt.
Bardzo się cieszymy, Mark dołączył do nas i teraz właściwie cały rok był pełną parą ze mną i to naprawdę przyniosło ogromne plusy, wszyscy bardzo się z tego powodu i cieszymy, no i jesteśmy też głodni, no bo widzimy, ile jeszcze mamy do pracy, a ile udało nam się już osiągnąć, więc myślimy, że po prostu może być tylko lepiej.
24 dzień sierpnia, Nowy Jork, Bronx, pięknie to brzmi, bo wtedy chyba polscy kibice przed telewizorami najmocniej bili. Brawa, opinia Magdy Linet jest podobna. Najważniejszy mecz sezonu 2019, czy jednak nie?
No myślę, że to była taka wynikowa wcześniejszych meczów, które pomogły mi dotrzeć do tego momentu. Myślę, że wiele było takich chwil, gdzie gdzieś tam przełamywałam się, też ciężko pracowaliśmy, więc oczywiście to było takie zwieńczenie, prawda, naszej ciężkiej pracy i na samym końcu to ten mecz może nie był aż taki trudny. Wydaje mi się, że ten ćwierćfinał z Muchową gdzieś tam był dużo trudniejszy. Ona mimo wszystko wydaje mi się prezentowała się dużo lepiej niż Kamila Giorgi w finale i ten poziom tenisa był dużo wyższy w tym ćwierćfinale. Ale myślę, że mimo wszystko powiedziałabym, że gdzieś tam i Roland Garros i Trawa, te mecze były gdzieś tam troszkę nawet lepsze i one pozwoliły mi właśnie dotrzeć do takiej pewności siebie, która zaprezentowała właśnie w Bronxie.
Igrzyska olimpijskie, ten temat, który w polskim sporcie jest zawsze bardzo ważny. Jak to wygląda z perspektywy zawodowej tenisistki najwyżej obecnie spolegnotowanej?
No oczywiście jest to bardzo ważny dla nas event i będziemy robić wszystko, abym się bardzo dobrze przygotowała. U nas niestety ten kalendarz jest bardzo napięty, ale myślę, że dam radę się bardzo dobrze do niego przygotować. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze poprawić ranking. Mam nadzieję. Tego nie jestem w stanie nigdy przewidzieć, bo nie jestem w stanie przewidzieć, jak zdrowa będę, prawda? Na pewno będę bardzo ciężko pracować i walczyć na każdym turnieju i mam nadzieję, że po prostu uda nam się być około tego samego miejsca lub troszkę wyżej. Nie stawiamy sobie dużo wyższych celów, ponieważ zmienia się troszkę moja pozycja. Wcześniej byłam taką osobą w setce, ale mimo wszystko całkiem niezłym losowaniem, prawda, dla tych takich zawodników jak stopu, a teraz zaczynam być osobą gdzieś, z którą każdy gdzieś tam może wygrać, chce wygrać i mam mniejszą presję i będę po prostu zupełnie w innej pozycji. Mam nadzieję i uważam, że jestem przygotowana na to bardzo dobrze, bo mój tenis jest już dużo, dużo lepszy i dużo bardziej pewny i mam nadzieję, że psychicznie też będę w stanie to podźwignąć.
Zerwana już taka łatka, że Magda Linet to jest taka tenisistka mentalna, że zdecydowanie lepiej gra, kiedy nie jest faworytką, a kiedy już właściwie przeskakuje jedną, drugą rundę, to w tej trzeciej zaczyna myśleć, że jest faworytką i jest gorzej.
Nie jestem pewna. Będziemy pracować nad tym bardzo mocno. Też zaczynam w tym roku pracę z psychologiem, już poważnie do tego podchodzimy. Prawda, tak jak mówię, staram się za każdym razem rozwijać i z każdym rokiem jestem w stanie zrobić coraz więcej.
Na kortach z Radiem Poznań.
To jest dość niesamowita sytuacja na rynku wydawniczym, kiedy rozglądając się, czytając różne doniesienia internetowe najczęściej o ogromnych kłopotach tak zwanej prasy papierowej. Tymczasem, jeśli chodzi o pismo, którym dowodzi w roli redaktora naczelnego Maciej Łosiak, wydawanego w Poznaniu, przekształcacie się i z wielkopolskiego tenisa, badmintona i squasha staliście się magazynem ogólnopolskim Tenis Magazyn. Jak to się dzieje?
Tak, to już nastąpiło. Właśnie ukazał się pierwszy numer Tenis Magazyn. magazyn jako kontynuacja tego, co robimy od 6 lat, ale już na rynku ogólnokrajowym. Jak to robimy? No, nie ma prostej recepty na to. Natomiast w tych trudnych czasach udało nam się znaleźć sposób na to, żeby wyjść na rynek ogólnopolski i na pewno będziemy to kontynuować.
A skąd ten pomysł? To znaczy, że chcecie trafiać do samego polskiego środowiska tenisowego? Czy to też wynika z jakiejś współpracy na przykład z Polskim Związkiem Tenisowym?
Mam nadzieję, że do takiej współpracy dojdzie. Liczymy bardzo na to i na przychylność, życzliwość wojewódzkich związków tenisowych. Oczywiście liczymy się z tym, że nie wszystkie związki będą chciały z nami współpracować, ale mamy przygotowaną ciekawą propozycję i chcemy pisać o ludziach, nie tylko z tych najwyższej półki, którzy zdobywali tytuły mistrzów Polski, ale także o pasjonatach tenisa z tych regionów Polski. Między innymi planujemy w letnim wydaniu na temat 70-lecia tenisa na Śląsku, czy też o słynnym Wiesławie Kozicy, człowieku instytucji z Piotrkowa Trybunalskiego. Tak, chcemy pisać o ludziach z całej Polski.
Rozumiem, że także tego tenisa zawodowego, tego polskiego topu, jeśli chodzi o tenis, magazyn nie zabraknie. Myślę o tej całej naszej tenisowej wierchuszce z rankingów WTA czy ATP.
No oczywiście, że nie. No, ten magazyn jest również w znacznym stopniu poświęcony tenisowi zawodniczemu. Naturalnie będziemy pisać. W pierwszym numerze mamy wywiad z Mariuszem Fürstenbergiem, który zainaugurował jako kapitan reprezentacji Davis Cup w Kaliszu, w zwycięskim meczu. Będziemy pisać oczywiście o tenisie zawodniczym. Mamy już w głowie kilka nazwisk. No i tyle.
Tym razem międzynarodowo, także na okładce, choć nie wiem, czy do końca międzynarodowo, znamienny tytuł Kim Tiilikainen, Finn, który pokochał Polskę, też dobrze kojarzony tutaj w Wielkopolsce.
Myślę, że bardzo dobrze kojarzony, bo Kim to nie tylko były świetny zawodnik, były trener Jerzego Janowicza, były trener reprezentacji Finlandii w Davis Cupie, ale to przede wszystkim bardzo sympatyczny człowiek i bardzo dobry szkoleniowiec obecnie.
Prezentujecie także zawodniczkę, też takim troszeczkę polonijnym jakby nastroju, Gabi, która pielęgnuje polskie akcenty, czyli Gabriela Dąbrowski. Ciekawa postać.
Bardzo ciekawa. O nich myślę, że niewiele osób wie. Ma korzenie polskie, ojciec jest rodowitym Polakiem. Ona, tak jak wskazuje tytuł, pielęgnuje te polskie tradycje. Gabi jest zwyciężczynią turnieju Wielkiego Szlema. Wprawdzie nie grze pojedynczej czy podwójnej, ale mieszanej, ale to i tak wielki, wielki sukces. Mówi po polsku, chociaż Tomek Lorek, który przeprowadzał z nią wywiad, rozmawiał po angielsku, jednak w tym języku czuje się zdecydowanie lepiej.
To jednak zakończę takim poznańskim akcentem, bo trafiłem także na 112 stronie na artykuł 1970, złoty rok poznańskiego tenisa. No to starsi kibice białego sportu pewnie z łezką wokół sobie przeczytają.
I przeczytają i poglądają, bo jest mnóstwo archiwalnych zdjęć z tego okresu i myślę, że dużo ciekawych rzeczy będzie można się dowiedzieć.
Zawsze pytaliśmy i zawsze odpowiadałeś, że w tenisowych klubach w Wielkopolsce, w dobrych sklepach do zdobycia tenis magazyn, no to teraz skoro ogólnopolsko, jak ta dystrybucja, gdzie zdobywać ten magazyn?
Jak do tej pory, tak jak powiedziałeś, będzie dystrybucja w ten sposób, natomiast będzie też w salonach Empik w całej Polsce. Będzie też możliwość zakupu e-wydania. Liczymy, że już za 2-3 miesiące w kolejnej turze trafi do wielu, wielu klubów w całej Polsce. Trzymajcie kciuki.
W takim razie życzymy przyjemnej lektury tego ogólnopolskiego magazynu Tenis Magazyn, wydawanego w stolicy Wielkopolski. Ale u nas też, jak myślimy, będą Państwo w tym tygodniu zadowoleni. Myślę o sportowych słuchaczach Polskiego Radia Poznań, bo jutro oczywiście pierwsze sportowe serwisy już o 6.05 i o 7.05. Wieczorem serwisowo o 19.05 i o 22.05, a o 21.10 jutro zapraszamy na kolejne wydanie audycji Sportowa Arena. Tym razem to będzie wydanie piłkarskie, a to dlatego, że w środę na stadionie w Mielcu kolejarz napisze następny odcinek historii występu właśnie w piłkarskim Pucharze Polski. 5 zdobytych pucharów, 5 przegranych finałów, mecze naprawdę znakomite, mecze bardziej wstydliwe w historii kolejorza. Zatem o historii Lecha Poznań właśnie w trakcie walki o Puchar Polski porozmawiamy w jutrzejszym wydaniu audycji Sportowa Arena. Od 21.10 naszymi gośćmi będą znawcy dziejów kolejorza, szef portalu kibicpoznański.pl, redaktor Józef Jaczenko, a także Maciej Markiewicz. Po łączymy się także z byłym kapitanem Lechitów, zdobywcą Pucharu Polski z roku 1988, Markiem Rzepką. Będziemy się łączyć także z trenerskim zdobywcą Krajowego Pucharu 2004 z kolejorzem, czyli Czesławem Michniewiczem. Polecamy jutrzejszą Pucharową Sportową Arenę od 21.10, a w środę o 20.10 bezpośrednia relacja z Mielca. Ćwierćfinał Pucharu Polski, Stal Mielec, pierwszoligowa, podejmie kolejorze. A Wojtku, co w sobotę 30 maja od 20 na antenie Polskiego Radia Poznań?
Kolejne piłkarskie emocje, tym razem nie pucharowe, ale już ligowe, bo do walki w Ekstraklasie o punkty wraca poznański Lech i to wróci z przytupem, bo od razu przy bułgarskiej, niestety bez obecności kibiców, ligowy klasyk, prestiżowe starcie z warszawską Legią i na naszej antenie będzie szansa, aby posłuchać bezpośredniej relacji z przebiegu tego meczu.
Jak Państwo słyszą, będzie ciekawie także na radiowej antenie. Polecamy gorące piłkarskie przede wszystkim emocje, no ale wciąż w kalendarzu mamy niedzielę, 24 dzień maja i pora puentować wydarzenia tejże niedzieli właśnie.
Piłkarze FC Köln zremisowali ostatecznie z Fortuną Düsseldorf 2-2 w ostatnim dzisiejszym spotkaniu 27 kolejki piłkarskiej Bundesligi. Goście prowadzili 2-0, ale nie zdołali utrzymać korzystnego wyniku do samego końca. Muszą zadowolić się tylko jednym punktem w przeciwieństwie do gości w dwóch wcześniejszych meczach, bowiem FC Augsburg pokonał na wyjeździe Schalke Gelsenkirchen 3-0, a drużyna RB Lipsk aż 5-0 pokonała na boisku rywala ekipę FSV Mainz. W tabeli liderem jest Bayern Monachium. Kwalifikacje olimpijskie w karate zostaną rozegrane od nowa. Przez przełożenie z powodu koronawirusa igrzysk w Tokio zmieniono zasady eliminacji. O awansie olimpijskim zdecyduje nie tegoroczny, a przyszłoroczny światowy ranking.
Rankingowe emocje także na antenie Polskiego Radia Poznań po godzinie 20 w klasyce muzycznej, a my już dziękujemy za wspólnie spędzony ten muzyczno-sportowy czas audycji w sportowym rytmie. Tę audycję zrealizował Łukasz Kurzawski, a przygotowali i prowadzili
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.